Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przy mikrofonie Maria Cieślak. Zapraszam na kolejną rozmowę na żywo w naszym radiu, Radiu Rodzina Diecezji Kalińskiej. Proszę Państwa, jakiś czas temu trafiłam na książkę zatytułowaną Boska, ja kobiecy przewodnik po mieście, którym jesteś. I od razu przyszło mi na myśl takie skojarzenie. Ta książka jest o tym, jak odkrywać, poznawać siebie jako kobiety, a wkrótce wakacje. I będziemy chcieli odkrywać inne miejsca, miasta, państwa. Część z nas gdzieś wyjedzie i chcemy poznawać i zwiedzać. A może najpierw warto zatrzymać się na chwilę i poznać siebie samego, siebie samą, bo szczególnie do kobiet ta książka jest skierowana. Naszym gościem dzisiaj jest autorka tej książki właśnie, siostra Małgorzata Lekan, dominikanka. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy serdecznie na antenie Radia Rodzina. Siostra Małgorzata jest oprócz tego, że dominikanką właśnie i kobietą, to także absolwentką studiów teologicznych w Stanach Zjednoczonych i w Lublinie, a także Instytutu Studiów nad Seksualnością w Catholic Theological Union w Chicago. Siostra Małgorzata jest zaangażowana właśnie szeroko w dzieło ewangelizacji, także w internecie i w działalność na rzecz kobiet. Cieszymy się, że możemy zatrzymać się chwilę w tym temacie odkrywania swojej kobiecości. Niedawno właśnie ukazała się ta książka siostry zatytułowana Boska, ja, kobiecy przewodnik po mieście, którym jesteś. Gdybyśmy najpierw mogli poznać, co oznacza w słowniku siostry Małgorzaty Lekan ten epitet boska, bo może mamy różne skojarzenia.
Tak, no na pewno jest to chwyt taki marketingowy, tak? Dzisiaj się bardzo niesie, bo są boskie występy w różnych miejscach, prawda, w światach reflektorów i modowe boskie, różne osoby też się przemieszczają i widzimy je bardzo wyraźnie. Natomiast boska dla mnie przede wszystkim to Boża. Tak, pochodząca od Boga, żyjąca w blasku Boga, to jest ta, która odkrywa pełnię siebie, a pełnię no, można znaleźć tylko w tym, który ma pomysł na nas, w tym, który nas stworzył. Więc jakby oczywiście boska to ma rzeczywiście przykuć naszą uwagę, ale boska w takim pełnym znaczeniu, po prostu Boża.
Mhm. Przytoczę słowa siostry właśnie zaczerpnięte z książki wspomnianej. Kobieta, która ma ugruntowane poczucie własnej wartości, emanuje przyjęciem i docenieniem siebie. Nie ma potrzeby porównywania swojego ciała z aktualnymi kanonami piękna. Normą jest dla niej bowiem własne odczuwanie. Uczucia i emocje, choćby były rozbiegane we wszystkie strony jak stado kotów, są dla niej ważne, bo prowadzą do spotkania z jej światem wewnętrznym. Szanuje je i nieustannie uczy się je nazywać oraz interpretować, bo kobieca intuicja ma znaczenie. Podobnie traktuje własne opinie, refleksje i sądy. Świat bez nich byłby uboższy, dlatego z odwagą dzieli się swoją perspektywą. Wszystko to razem łączy się w świadomość bycia kimś, kto nie jest kosmicznym przypadkiem, ale chcianą i ukochaną przez Boga osobą. Ostatecznie to On nadaje sens jej życiu. Myślę, że każda z nas chciałaby móc tak o sobie powiedzieć, czy mamy szansę, czy każda kobieta ma szansę stać się taką boską właśnie, jakie trzeba spełnić warunki.
Znaczy, no w mojej opinii, ale myślę, że nie jestem tutaj odosobniona, że stoi ze mną bardzo mocno Pan Bóg. Absolutnie tak. On kiedy każdą nas stwarzał, kiedy miał pomysł na każdą kobietę, tak samo jak i mężczyznę zresztą, on żyje w przekonaniu, że jego pomysł jest wartościowy, że zdecydowanie może się udać. Pytanie, czy my chcemy w to uwierzyć, czy my chcemy podłączyć się po ten rzeczywiście boski pomysł na mnie, na to, kogo Bóg stworzył. Ja powiem szczerze, już jakiś czas temu zaczęłam marzyć mocno. Marzyć mocno, marzyć szeroko i głęboko, żeby to, kim sama jestem, rzeczywiście było pełnią. A kilka lat pracy z kobietami na warsztatach samorozwoju, które proponuję tutaj w Krakowie, w naszym klasztorze sióstr dominikanek, pokazują mi tylko tyle, że ja nie jestem sama, nie jestem odosobniona w tym pragnieniu, że kobiet, które pragną swojej pełni, jest całe mnóstwo, a ja bym powiedziała nawet jeszcze zaryzykowała jeszcze bardziej odważne stwierdzenie, że każda z nas ma jakieś takie pragnienie wewnętrzne, żeby to życie, które mamy, przecież jedno jedyne, no żeby ono było maksymalnie dobre, piękne, przeżyte rzeczywiście, no, w najpiękniejszych barwach i kolorach, więc tak, zdecydowanie tak, każda z nas może marzyć o tej pełni, która jest w nas wpisana. To jest tylko kwestia tego, czy podejmiemy wysiłek, no właśnie, żeby ją odkryć, i pozwolić sobie na przeżywanie swojego życia w pełni.
Myślę, że też dla każdego z nas ta pełnia oznacza trochę coś innego. Jaka jest istota kobiecości? Bo możemy pomyśleć, że tak, kobieta jest stworzona po to, żeby rodzić dzieci, wychowywać, stwarzać to ognisko domowe. A czy taka kobieta na przykład, która nie jest matką biologiczną, na przykład właśnie siostra zakonna, czy ma szansę stać się właśnie w pełni kobietą? Jaka jest ta istota bycia kobietą?
Muszę sama przyznać, że to jest dla mnie jeszcze pytanie, na które ja osobiście szukam odpowiedzi, tak? Bo łatwo zamknąć swoje myślenie właśnie do pewnych takich misji, kanonów, prawda, swoistej, nie wiem, przyzwolenia kulturowego. To jest jeszcze cały czas dla mnie otwarte pytanie i bardzo głęboko gdzieś zastanawiam się nad tym, szukam treści, wartości teologicznych, ale też i antropologicznych, psychologicznych, żeby rzeczywiście na swój własny użytek, ale też w posłudze kobietom, mieć jakieś odpowiedzi. Suma summarum jednak myślę, że to jest odkrycie. Co to znaczy kobiecość dla mnie, to jest wyzwanie dla każdej z nas. I tak naprawdę gotowców, ja nie wiem, czy są jakieś plany, pewnie Pan Bóg ma, tutaj jakby nie zawaham się o tym wspomnieć. One są bardzo mocno wpisane w naszą chociażby cielesność, prawda? Ale też i w konstrukcję psychiczną, duchową. Na pewno jest kobieta to ktoś inny niż mężczyzna. Tak samo jak mężczyzna to ktoś inny i kobieta. Co to będzie oznaczało w realu dla każdej z nas indywidualnie? No, no to jest podróż, jakaś podróż, do której osobiście uważam, warto w nią wsiąść, warto się w nią zaangażować, jakby to tak myślę, z takim pewnym pociągu życiowym, że warto w ten pociąg wsiąść, ale rzeczywiście aktywnie szukać odpowiedzi na te pytania, bo jestem przekonana, o tym też w książce piszę, że życie każdej kobiety ma wpisaną indywidualną misję, prawda? Indywidualny sposób realizowania tego, co to znaczy bycie kobietą. I to jest rzecz rzeczywiście warta wysiłku, warta no, zainwestowania czasu i energii, przynajmniej w mojej opinii.
Te metafory właśnie podróżowania, odkrywania, poznawania tego miasta, którym jest każda kobieta, pewnie każdy człowiek tak naprawdę, używa siostra właśnie w tej książce, o której wspominamy. No i powiem, że dla mnie bardzo odkrywcze jest to, w jaki sposób kobietę można porównać do miasta. Może gdybyśmy tak krótko opowiedzieli, dlaczego kobieta miałaby być niczym miasto.
Pewnie tych metafor do opisywania kobiecości może być całe mnóstwo. Ja właśnie jakoś, no właśnie pozostałam przy tej metaforze miasta. Pewnie można by też użyć metafory państwa, prawda? Tu chodzi o pewną zamkniętą całość, która ma wyraźne granice, ma jakieś fundamenty i one wszystkie znaczą, one są po prostu istotne w całej tej metaforze. A poza murami miasta, poza tymi wyraźnymi granicami, jest przestrzeń, taka indywidualna, zamknięta, taka, która jest całością. I to pewnie o to chodziło, bo gdy myślę o każdej z nas, właśnie korzystając z tej metafory, ona tylko pomaga jakby zobrazować pewne rzeczywistości. Każda z nas jakieś fundamenty z nas, każda z nas granice, najlepiej elastyczne, powinna mieć. I każda z nas ma bardzo wyraźne życie wewnętrzne. No pytanie, na ile świadomie w nie wchodzimy, się w nie angażujemy. Do tego życia wewnętrznego będzie należał cały szeroki, plejada wręcz emocji, prawda, które składają się na to, kim jesteśmy. To będą również potrzeby, które mamy. To będzie również przestrzeń najświętsza. To jest ta świątynia, o której piszę w książce, w której mieszka to nasze najgłębsze ja, które dla człowieka odważnego, który pozwoli sobie na przygodę z Bogiem, będzie materializowało się właśnie w relacji wiary w Boga, ale też każda z nas ma to otwarcie w sobie na budowanie relacji i to o tym będzie jakby mówił ostatni rozdział o ogrodach, czyli pomimo tego, że jesteśmy rzeczywistością zamkniętą, przynajmniej taka jest też idea psychologiczna, mamy też potrzebę relacji, więc miasto jakby miasto, chociażby biblijne miasto na górze, ono celowo było na górze, prawda, bo mogło komunikować się z innymi miastami na górze, więc ta metafora miasta, ona w sposób taki zgrabny, bym powiedziała, ale też nośny, jakoś tajemniczy, rzeczywiście pomaga to określić w jakiejś mierze, oczywiście to nie jest obraz wystarczający, taki kompletny, prawda, ale jakoś rozpoczynający myślenie o sobie, obraz, który rzeczywiście pomógł mi spotkać się jakoś z kobietą w różnych jej wymiarach.
Idąc tokiem tego myślenia siostry, które jest zawarte w tym kobiecym przewodniku, właściwie idziemy w taką podróż, wyruszamy w tą podróż, o której już siostra zresztą wspomniała. I w zasadzie każdy przystanek w tej podróży jest bardzo ważny, aby odkryć siebie, ale niestety dzisiaj ze względu na ograniczony czas naszej rozmowy musimy zatrzymać na niewielkim fragmencie tej opowieści, tej historii. Chciałabym zatrzymać się nad potrzebami, bo myślę, że my kobiety, niezależnie od tego, w jakim powołaniu się realizujemy, często o tych swoich potrzebach zapominamy, bardziej myślimy o potrzebach innych.
Tak, rzeczywiście to jest też sprawa, którą bardzo często się pojawia na sesjach, w rozmowach, w różnych kontaktach z kobietami i to też moja jakaś osobista podróż. Potrzeba, tak jak w książce to doprecyzowuję, to jest jakiś potencjał w nas albo jakieś możliwości. Warto by było się z tym skonfrontować, warto by było tego posłuchać, dlatego że wsłuchanie się w siebie, usłyszenie tych swoich potrzeb, to jakaś ogromna energia, która pozwala nie tylko nam w sposób egoistyczny stać się sobą, cokolwiek by to miało oznaczać, ale pozwala nam to w sposób zrównoważony zauważyć, kim jestem i w sposób mądry wykorzystać tę energię, którą naturalnie w sobie mamy złożoną do rozwoju, ku rozwojowi, nie tylko ku rozwojowi swojemu, ale też ku rozwojowi innych osób, które są nam dane. Ja osobiście jakoś jestem zachwycona tą definicją, z którą posługuję się w książce. Zachęcam Państwa do zajrzenia. Ona pochodzi z rzymskich uniwersytetów. Ona rzeczywiście w sposób taki, bym powiedziała, pokorny, ale też i prawdziwy mówi o tym, że zasoby, które w sobie masz, kochana kobieto, one są ważne, one są ci potrzebne, one są potrzebne całemu światu. Warto zwrócić na nie uwagę, bo jeśli sięgniesz po nie, rzeczywiście synchronizujesz się ze swoimi potrzebami, mądrze na nie odpowiesz, może się okazać, że jesteś w stanie zrobić więcej dla innych, niż gdy je przeoczasz. Niż gdy je trywializujesz, banalizujesz, bagatelizujesz. To jest taka zachęta ku mądremu przyjrzeniu się sobie. Nie po to, żeby skupić się egoistycznie na sobie, ja mnie, o mnie, dla mnie, ale po to, by włączając zasoby, które w sobie mam, a potrzeby to jedne z takich zasobów, które w sobie mamy, rzeczywiście mądrze i pełniej być w świecie, mądrze i pełniej też być w kościele. Ja bym powiedziała, radośnie i szczęśliwie podążać na drogach życia, na drogach wiary.
Prosto do nieba.
Tak, ale które nie powinny się zacząć tutaj na ziemi.
Właśnie. To jest rzeczywiście bardzo ważne, myślę, żeby o tym mówić, bo wokół gdzieś nas często się mówi o kobietach, że może za bardzo myślą gdzieś tak emocjonalnie, gdzieś za bardzo roztrząsają, ale tak jak siostra powiedziała, mądrze rozeznawać to, co w nas jest, to zmienia postać rzeczy. Ponieważ siostra także studiowała w Instytucie Studiów nad Seksualnością i często też siostra porusza takie tematy właśnie o tej intymności fizycznej, bliskości. Mnie zawsze to intryguje i zastanawia, jak osoba samotna, także właśnie siostra zakonna, osoba, która nie żyje w takim regularnym związku z drugim człowiekiem na wyłączność, może zadbać o tę potrzebę bliskości fizycznej, bo wiadomo, że jest to potrzeba, której każdy z nas potrzebuje mniej lub bardziej, każdy ma swoje takie minimum,
Tak.
ale również taka siostra zakonna, czy ksiądz, czy osoba właśnie samotna potrzebuje tej bliskości.
Na pewno kluczem jest świadomość siebie, tak? Świadomość siebie i świadomość tego, czy, że tą potrzebę w sobie mam. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Bardzo. To jest jakby punkt wyjściowy, tak? Czyli skonfrontowanie się z tym, że ta potrzeba we mnie jest. No i pytanie, czy jest, tak? To jest jakby indywidualne pytanie, nie odpowiem za wszystkich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, rzeczywiście przyjrzenie się sobie w kontekście drogi powołania, który wybrałam albo który obecnie przeżywam, prawda? Jakby jaka forma realizacji tej intymności czy potrzeby bliskości jest moralna. Która rzeczywiście no, wspiera mnie na drodze powołania, które obecnie przeżywam, czy które jest już moim może docelowym powołaniem. I wtedy no, to jest jakby w zależności od parametrów, które przyjęłam na swoje życie właśnie przez pakiet powołania, zastanowić się, w jaki sposób mądrze nawigować tą potrzebą. Nawigować. Wydaje się, że dla tych, którzy nie żyją w małżeństwie, choć pewnie i w małżeństwie te rzeczy się zdarzają. Myślę o jakimś takim momencie osamotnienia, czy może niekompletnej, nie zawsze stuprocentowej, nie zawsze wymarzonej formie realizacji tej potrzeby. Trzeba się skonfrontować z tym i to jest na pewno jakaś przestrzeń, która może być nie do końca zaspokojona, ale jeśli jest świadoma, to może stawać się przepięknym obszarem do umierania sobie. Do realizacji Ewangelii. Ja to mówię bardzo świadomie i bardzo otwarcie. I to nie tylko dlatego, że jestem siostrą zakonną, pracuję w większości z osobami świeckimi żyjącymi w związkach małżeńskich i doskonale wiemy, że intymność małżeńska to też nie jest sielanka i to też nie jest tak, że zawsze wszystko mam, czego potrzebuję, prawda? Tam też jest przestrzeń i obszar na umieranie sobie. Więc jakby w realizacji, i tutaj nie chciałabym też jakby jakoś tak generalizować czy stawiać na piedestał potrzeby intymności czy potrzeby bliskości fizycznej. Tu chodzi o każdą potrzebę. Mądre przeżywanie potrzeb rozpoczyna się przede wszystkim od świadomości. Czy mam, że mam, czego potrzebuje ta moja potrzeba, jakich wyrazów, jakich form zaspokajania. Pytanie, czy mogę realizować to w sposób moralny, w sposób twórczy. No i pytanie, co zrobić z tym obszarem, którego nie jestem w stanie zagospodarować, prawda? Bo po prostu tam będą jakieś deficyty. Każdy na świecie. Pozwolę sobie, może zbyt odważnie, ale pozwolę sobie na takie sformułowanie, że chyba nie ma człowieka na świecie, który ma zrealizowane wszystkie swoje potrzeby. To byłaby jakaś idylla, wydaje się, że nierealistyczna. Natomiast jak mądrze z nimi współpracować, prawda? To jest kluczowe pytanie. Wiemy, że w przestrzeni wiary coś takiego jak ofiarowanie mojego cierpienia, czy ofiarowanie tego, czego nie mam, ma ogromną, ogromną duchową moc, więc jakby właśnie realizować swoje potrzeby można również w ten sposób, przenosząc je przynajmniej częściowo do obszaru mojej relacji z Bogiem.
Tak. Zna siostra taki film o zielonym stworzeniu, o ogrze, Shreku.
Tak.
Myślę, że wielu z nas zna ten film. Tam ten bohater główny mówi o tym, że ogry są jak cebula, że mają warstwy. No na pewno i mężczyzn można porównać do, czy do cebuli, nie wiem. Czy możemy użyć też metafory miasta wobec mężczyzny?
Tak, osobiście myślę, że jak najbardziej ta metafora też nadaje się do świata męskiego, ponieważ docelowym adresatem mojej książki są kobiety, więc pozwalam sobie zupełnie w taki sposób pisać właśnie jak do kobiet w mojej książce Boska Ja. Natomiast to jest ciekawe, bo już jeden mężczyzna pytał, czy on też może przeczytać tę książkę, więc panowie, bardzo zachęcam. To może być naprawdę fajny przewodnik po kobiecości, ale to nie znaczy, że jakby treści, o których tam piszę, są jakieś tajne czy nie do zaaplikowania w świecie męskim. To jest to trochę inna perspektywa.
Myślę, że też może być to bardzo dobra podpowiedź dla mężczyzn, jak właśnie te nasze kobiety funkcjonują po prostu. Myślę, że większość z nas doświadczyła tego uczucia zakochania, a także radości z tego, że ktoś w nas jest zakochany. I doświadczyła takiego spojrzenia pełnego czułości, miłości. Jest to takie spojrzenie, przynajmniej w moim odczuciu, które ma moc, ma dużą energię i ma moc stwarzać nas na nowo jakby. Stajemy się jakby innym człowiekiem. Ale jak wiemy, takie ludzkie zakochanie no, mija po jakimś czasie. Chciałabym wrócić do tego, o czym na początku mówiłyśmy, że jest jednak ktoś większy, czyjego spojrzenie nigdy się nie zmienia, kto zawsze patrzy na nas z miłością.
Tak, no właśnie. Pójście w głąb siebie to również przygoda w odkrywaniu tego, skąd jestem, od kogo jestem. Całe doświadczenie mojego życia, ale też cała tradycja duchowości, mistycyzmu nawet w kościele stoi za mną, że gdy człowiek pochyli się nad sobą, prawda, rzeczywiście spróbuje zrozumieć, poznać świat wewnętrzny, prędzej czy później dochodzi do spotkania z tym, który w nas mieszka, z Bogiem samym. Zresztą to nie tylko tradycja chrześcijańska, o tym mówi, prawda? Wszystkie religie gdzieś podpowiadają, natomiast my wiemy w Jezusie Chrystusie, mamy pewność, prawda, że Bóg w nas mieszka. I w książce właśnie proponuję takie myślenie o sobie, że tak jak wchodząc w przekraczając kolejne jakby elementy miasta, takie właśnie jak chociażby fosa czy mury, potem przekraczając dalej uliczki miasta, prawda, dochodzimy do centrum, do tego miejsca świętego świętych, do świątyni w nas, no, w której mieszka Bóg, prawda. I tak jak rzeczywiście to ludzkie spojrzenie każdemu z nas jest potrzebne, kto z nas jako dziecko nie potrzebował, by rodzice patrzyli na nas i podziwiali nasze kolejne osiągnięcia, takie chociażby jak, nie wiem, podskakiwanie na jednej nodze, prawda, czy mruganie jednym okiem i mnóstwo innych umiejętności, glizdanie, czy już bardziej zaawansowane, nie wiem, pisanie literek. Tak my możemy odnaleźć w sobie kogoś, kto nieustannie na nas patrzy w taki aprobujący, absolutnie, totalnie, stuprocentowo kochający sposób. Jest to spojrzenie Boga, które w nas jest. I tu naprawdę można pytać tych, którzy tego doświadczają, prawda, z takimi osobami dzisiaj można się spotkać. To może by się stać również doświadczenie każdej z nas, jeśli podejmiemy tę podróż ciekawą w głąb siebie, nie same, bo Bóg towarzyszy nam w takim poznawaniu siebie, ale gdzieś tam w głębi swojego istnienia, w głębi swojego ja na pewno prędzej czy później odkryjemy obecność Boga, no i właśnie to miłujące, kochające spojrzenie. Osobiście jestem zafascynowana tą myślą, że pochodzimy od Boga, Bóg ma plan na nasze życie, na moje konkretne życie i w odkrywaniu tego planu nie zostawia mnie samą. On jakby mi nieustannie towarzyszy, ale po to, by doprowadzić mnie do pełni bezpieczeństwa, do pełni tego bezpieczeństwa, które można właśnie odkryć w jego spojrzeniu. Bardzo jakoś chcę zarazić taką myślą, ale też takim pragnieniem odkrycia tej rzeczywistości w sobie, jako osoby wierzące, a nawet poszukujące, może też i zbuntowane, mamy tęsknotę za tym bezpieczeństwem, które by było naprawdę stuprocentowe. Ono jest w Bogu i spojrzeniu, które gdzieś wewnętrznie można odkryć.
Tego odkrywania sobie, siostrze i wszystkim, którzy nas słuchają, życzę z całego serca. A za rozmowę serdecznie dziękuję. Siostra Małgorzata Lekan, dominikanka, była naszym gościem dzisiaj. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie. Bardzo było mi miło.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.